No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone, czyli historie Waszych różnych perypetii, które ku ogromnej mojej radości i zaszczytowi wysyłacie mi niezmiennie już od wielu lat i których mamy jeszcze na najbliższe lat prawdopodobnie 3000. Kochani, zanim oczywiście do historii, dzisiaj myślę bardzo wzruszającej, bardzo pięknej historii, bardzo trudnej historii, to proszę posłuchajcie paru komentarzy od Was. Takie w ogóle teraz dziwne zrobienie na tym YouTubie, te takie niki, nie? W sensie wcześniej były po prostu imiona albo jakieś nazwy, a teraz w większości z Was chyba jak się nie zmieniło, to są takie te, wiecie, z tym takim, z małpą takie dziwne. Nie podoba mi się to, bo wtedy nie bardzo wiem czasem z kim mam do czynienia, ale posłuchajcie, chyba Alicja, bo tak tam miała w tej nazwie. Ja też byłam taką żoną zostawioną w ciąży, to a propos ostatniego odcinka. Ciężki czas, żal, skutek, smutek, bo to nie tak miało wyglądać. Miałam w sobie ten wstyd, że zostałam porzucona. Dużo było takich osób, które mówiłyby nie wybaczać. Trudny czas, który po tylu latach czasami wraca w sercu, ten żal. Udało się to poskładać, tworzymy fajne trio. Dużo się wtedy modliłam do Matki Bożej i jestem przekonana, że moja córka jest pod jej specjalną opieką. Bardzo mi pomogła wytrwać. Dziękuję za tę historię, jakże mi bliską, choć widzianą z drugiej strony. Kochani, takich historii niestety bardzo wiele, o czym się za chwileczkę jeszcze przekonacie, bo jeszcze parę takich opowieści będzie. Alicjo, bardzo Cię pozdrawiam, walczcie dzielnie, Pan Bóg wszystko potrafi poskładać. Kaper z kolei pisze tak. Ojcze Adamie, dziękuję za te HP. Mam na imię Rafał. I ta historia podobna jest do mojej historii. Słucham w pracy przy stukocie noża od zgrzewarki i zmroził mnie tytuł dzisiejszego odcinka. Pomyślałem, skąd wie. Od ponad roku po Twojej zachęcie wyspowiadałem się i od tego czasu Bóg działa w mojej rodzinie. To jest cudowne. Pozdrawiam serdecznie, ojcze Adamie. Rafał, niech moc idzie z Tobą. Rafale, pozdrawiam również. Również walcz. Max Install pisze z kolei tak. Ojcze Adamie, słucham tej historii w UK. Leżąc już na łóżku, a jest już blisko północ, prawie poniedziałek, w wielu historiach, które przedstawiasz, odnajduję cząstkę siebie. I pozytywnie, i negatywnie. I tak jest tym razem. Zawsze po HP czuję się podbudowany i pełen energii, żeby wszystko naprawić, ale z nadchodzącym poniedziałkiem powoli wszystko mija. Owszem, czasem próbowałem, trochę naprawiłem, dzięki Tobie, ale w dalszym ciągu czuję, że to mało. Zaczynam się modlić dobrego spowiednika, bo już od pół roku planuję zrobić, jak to ty mówisz, Danona. Po cichu liczę, że znów kiedyś może przyjedziesz do reading i uda mi się wyspowiadać u ciebie. Chciałbym, żebyś mi nagadał, tak jak to ty potrafisz, bo jakoś dzięki twoim słowom odbijam się od dna, a przynajmniej tak myślę. Rafał, cenię cię za to, że się opamiętałeś i nie zniszczyłeś rodziny do końca. Ja niestety zrobiłem inaczej. Będę się za was dzisiaj modlił. Pozdrawiam. Kochany, nie wiem jak na imię, pewnie Maxie jakoś, bardzo pozdrawiam. Walcz, nie poddawaj się. Szukaj dobrego spowiednika i jedziemy do przodu. Joanna z kolei, prawdopodobnie Joanna pisze tak. My właśnie z mężem skończyliśmy świętować 25. rocznicę ślubu. Oczywiście nie obyło się bez zakłóceń. Msza za nas odbyła się godzinę wcześniej, niż byłam pewna, że zamówiłam. Ale widać, miały być dwie, moja i księdza. To nie zawsze były kolorowe dni, ale dzięki Matce Boskiej i jej wstawiennictwu do swego syna trwamy, jesteśmy i bardzo się kochamy. Prosimy o modlitwę, ojcze Adasiu, a ja jestem langustowym nałogowcem i dobrze mi z tym. Jasiu, serdecznie was pozdrawiam. To nie ma być zawsze kolorowo. Chodzi o to, żeby to, co jest niekolorowe, przezwyciężać i żeby pójść do przodu. Bardzo was pozdrawiam. I kochani, ostatni komentarz od Begonii. Begonia z kolei pisze tak. A ja słucham w pociągu, wracając z pierwszego urlopu nad morzem. Proszę, proszę, już w czerwcu urlopy, no kto to widział? Pełen pociąg i trzymam telefon tak, aby było widać, czego słucham. Może ktoś zerknie i zainteresuje się i zostanie kolejnym langustowiczem. Serdecznie pozdrawiam. Begonio, droga, to jest bardzo piękny sposób Na właśnie, na ewangelizację i zaczepianie ludzi, tak. Słuchasz i pokazujesz, żeby widzieli, a nuż ktoś zapyta. Bardzo was do tego zachęcam. Nie chodzi tylko oczywiście o langustę, ale w ogóle, żeby dawać ludziom taki moment zaczepienia. Tak, czasem to może być trudne, czasem może się wydawać, że nie potrafimy sobie z tym poradzić, ale nie bójcie się, Duch Święty będzie z wami, kochani. Tyle komentarzy, wybaczcie mój taki trochę nosowy prawdopodobnie głos, jak wam mówiłem już od tam paru tygodni we wstawakach i tak dalej, mam straszną alergię. Znowu teraz po południu, kiedy nagrywam, coś mnie wzięło, oczy łzawią, pewnie się już przygotowują do historii i trochę przez nos. No mam nadzieję, że wam to nie będzie jakoś bardzo, bardzo przeszkadzało. Kochani, zróbmy czołóweczkę, a potem będzie historia. Zapraszam. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Monice, co czterech mężów miała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie we właściwej części naszego spotkania i zapraszam na historię. Kochani, tytuł jest trochę chyba na wyrost, taki w sensie nie bardzo wiedziałem, jak mam tę historię nazwać, dlatego że tu jest tyle wydarzeń i tyle nieszczęść, że tytuł musiałby mieć prawdopodobnie ze trzy linijki. Pomyślałem o tych czterech mężach, wytłumaczę wam potem po historii dlaczego, chociaż rzeczywiście tam się pojawiło bardzo wielu mężów. Ale posłuchajcie najpierw historii, a potem będę się tłumaczył z tego tytułu. O miłości będzie ojcze, tak zaczyna się ta wiadomość do mnie. Choć historia pełna jest smutku, wstydu i niewypowiedzianej samotności, to na takim właśnie gruncie kiełkuje w niewytłumaczalny sposób ziarno. Byłam martwa, choć nie umarłam, i on mnie ożywił. Część pierwsza. W ciemnościach. Zaczęło się 28 lat temu. Miałam 11 lat, gdy pierwszy raz się zakochałam. Drużyna harcerska, ja harcerzyna świeżak, on rozchwytywany polski scout celebryta. No, mi się trudno wyobrazić, co się to ode mnie, co to jest polski scout celebryta, ale okej. Okay. Wzdychałam, płakałam, marzyłam i tak przez 2 lata i nic. On miał dziewczynę, moją koleżankę zresztą. Zatem temat od początku beznadziejny. Od początku też przeżywany wewnątrz serca. Dosyć długo jednak, jak widać, na tak młodą dziewczynę, a właściwie dziewczynkę. Harcerzowałam kilka lat. W sercu pierwsze ważne wartości, wspaniałe czasy, do tego na swój sposób trochę zawiłe. Pierwsze przyjaźnie, trudne i dynamiczne, jak to w damskim świecie bywa. Wędrówki, lasy, rzeki, ogniska, gwiaździste niebo i Bieszczady, Bieszczady i jeszcze raz Bieszczady. A potem dorastanie, odbijanie od drogi i bunt, rokowo i młodzieżowo. Mając 17 lat zakochałam się drugi raz. Spokojnie, tamten skaut jeszcze wróci. Długie włosy, tatuaże, sztuki walki, taki był jeszcze bardziej rokowy, choć w środku bardzo wrażliwy i opiekuńczy. Zabrał mnie aż do Paryża, żeby się oświadczyć. Prawie 5 lat razem, planowaliśmy ślub. Było trudno. Niby dobrze, ale jakoś tak dziwnie pusto i smutno. Był w tym i alkohol, i inne używki, i one były najtragiczniejszym doradcą. Pewnego lata odebrał sobie życie. Środek nocy, między nami kłótnia, wykrzyczał, że ma wszystkiego dosyć. Rano mnie i nasze rodziny obudziły telefony policji. Do dzisiaj potrafię przywołać w pamięci każdy szczegół tamtych dni. On nie żyje. Samobójstwo, cisza, serce rozdarte na kawałki. Runął cały mój świat. Kilka miesięcy później, po terapii, wsparciu rodziny i przyjaciół, gdy zaczęłam stawać na nogi, stanął na mojej drodze niespodziewanie ów harcerz. Pamiętacie, ten pierwszy. Dostrzegł mnie. A ja, pragnąc kochać i być kochaną, oparłam na nim swój świat. Wzięliśmy ślub. Mamy 2 cudownych dzieci. Rozwiedliśmy się po 8 latach. To był ten drugi. Tylko tyle potrafiliśmy żyć, nawet już nie razem, lecz obok siebie. Zazdrość, paląca serce, zdrady, kłótnie, raniące słowa. Rozwodziliśmy się tak, jak nie powinno się tego robić. Przepraszam, że przerwę. Droga Monio, jest w ogóle jakiś sposób, w jaki powinno się to robić? Bez zgody, bez porozumienia, z ranami w sercach, z przerastającymi nas żalem i gniewem. Chciałam być niezależna, chciałam się rozwijać, chciałam odnosić sukcesy i taka właśnie wtedy byłam. Potłuczona, poraniona, naiwna w wierze, że świat należy do mnie. że ode mnie wszystko zależy i świetnie dam sobie sama z tym radę. Tak poszłam w ten świat z jedną walizką i dwójką maleńkich, kilkuletnich dzieci. Oczywiście ten świat to dom moich rodziców, rzecz jasna. Tak minęły niecałe 2 lata. Ponownie odczułam, że mam grunt pod nogami, że czuję się nie tylko szczęśliwa, ale i szczęśliwsza. Niedługo po tym moje serce zabiło mocniej 3 raz. Połączyły nas ścieżki zawodowe, oboje z dużym już bagażem, z dziećmi, z rozbitych małżeństw. Był oszałamiająco przystojny, kulturalny i romantyczny. Do tego przezabawny, no po prostu full pakiet. Połączyliśmy rodziny, zamieszkaliśmy razem, jego synowie bardzo często u nas bywali. Tak minęły prawie 3 lata. Chciał mieć dziecko, wtedy ja też chciałam bardzo. Pierwszy raz poroniłam w 2. miesiącu ciąży po wypadku samochodowym. 2 raz rok później, w 4. miesiącu ciąży. Chciałabym tutaj napisać o tym, jak moje serce rwało się na kawałki, jak pogrążyła mnie rozpacz, jak odsunęłam się od pracy na prawie 18 miesięcy, aby to wszystko sobie poukładać i zaleczyć, lecz moja ostatnia historia pokaże o mnie prawdę, jaka jeszcze niedawno mnie duchowo ściągnęła i przygniotła łańcuchami na samo dno ciemności, obrzydzenia i doświadczenia braku światła przez bardzo długi czas. Gdy przygotowywałam dokumenty do 2. pochówku utraconego dziecka, odnalazłam dokument sądowy, który stwierdzał, że mój partner wcale nie ma rozwodu, w ogóle do niego nie doszło. Tak dowiedziałam się prawdy po 3 latach. Uświadomienie sobie życia w kłamstwie jest niewypowiedzianie bolesne. Oczywiście rozstaliśmy się. Świat roztrzaskał się na miliony kawałków 3 raz. A przecież nawet nie był dobrze posklejany. Przez kolejne 2 lata starałam się znaleźć sens. Serce wymierało. Zniknęło 9 kilo. Do tego stopnia, że zgłaszając się do punktu krwiodawstwa po badaniach na wywiadzie medycznym, lekarz odprawił mnie z kwitkiem. Kazał odpoczywać i wrócić, gdy na wadze przekroczę chociaż 51 kilo. W tym samym czasie trwała jakaś dziwna z dzisiejszej perspektywy znajomość internetowa. Pisanie z kimś 2 lata wydawało mi się bezpieczne. Trudno było mi się oszukiwać przez tyle czasu, że jest to coś, co wypełni pustkę. W końcu przestałam się łudzić, że to jest dla mnie dobre. Oddałam się więc niemal całkowicie pracy i szłam do przodu. Tak mi się wtedy przynajmniej wydawało. Ostatnia historia była dla mnie prawdziwie trudna. Jakby poprzednie takie nie były. Poznałam mężczyznę 12 lat starszego ode mnie. Miał swoje przejścia. Ze względu na nasze historie daliśmy sobie dużo czasu, zanim zdecydowaliśmy się poznać swoje dzieci i rodziny. Było coraz piękniej. Nigdy ze sobą nie zamieszkaliśmy, lecz powoli dzieliliśmy ze sobą coraz więcej czasu, w coraz większym gronie najbliższych. Mogłabym napisać, że w sumie było jak w bajce. Wierzyłam, że mam prawdziwą miłość przy sobie do momentu wyniku testu ciążowego. Wtedy powiedział, że to koniec, przelał środki na zabieg i zamilkł. Zostałam sama. 4 raz. Dzieci spały w pokoju obok. Przeprowadziłam się z nimi do innego miasta. W czasie pandemii przyjęłam nowe stanowisko w pracy, niestety 200 km od rodzinnego domu. Miałam nową pracę, nowe mieszkanie. Dzieci rozpoczynały naukę w nowej szkole, z daleka od bliskich, bez żadnych przyjaciół, z porażającym strachem w sobie. Co dalej, jak dalej, dlaczego? Drżałam ze strachu. Zostałam sama. Nie uratowałam tej ciąży. Z każdym dniem pogrążałam się w coraz większej ciemności. Moje serce było martwe, uchodziło ze mnie światło, spadałam. Roztrzaskałam się o samo dno, z duszą skutą na łańcuchu. Wstyd, rozpacz i chłód. Szukałam pomocy, nikt i nic nie był w stanie mi pomóc. Wieczorami się modliłam, wyobrażałam sobie, że trzymam Pana Boga za serce i błagam, nie puszczaj mnie, nie puszczaj. Łzy leciały każdej nocy. To były jedyne słowa, jakich nie wstydziłam się przed Nim wypowiadać. To trwało miesiącami, został mi naprawdę tylko On. No to część 2. W światłości. Obudziłam się z dużym bólem w sercu. Moja przyjaciółka nalegała, abym przyjęła rolę mamy chrzestnej jej synka. Znała całą prawdę o mnie, ja wiedziałam, że to jest niemożliwe, ale nalegała bardzo. Tego ranka postanowiłam, że zrobię wszystko, co mogę, aby z czystym sumieniem móc jej odpowiedzieć. W internecie przeszukałam, czy w pobliżu są Dominikanie. Porozmawiam, opowiem prawdę, wysłucham. Pokazało się zdjęcie takich dwóch sympatycznych ojców w bieli z adnotacją, że głoszą dobrą nowinę w okolicy. Wskazano do nich adresy mailowe. Napisałam prośbę o pomoc i rozmowę do jednego z nich. Odpowiedział szybko. Niestety artykuł był sprzed kilku lat. Wrócili już na krakowską ziemię. Jednak jeśli chcę i mogę podjąć trasę do Krakowa, to ojciec M będzie czekał z pomocą. Ustaliliśmy termin. Minął tydzień i wsiadłam w samochód. W drodze coś mnie tknęło, że w zasadzie to nie potwierdziłam w sumie spotkania. Czy ten ojciec będzie na mnie czekał? Czy na pewno się dobrze zrozumieliśmy? W połowie trasy szybko przeszukałam stronę klasztoru Dominikanów i nagle zalała mnie fala gorąca. Ojciec M w tym dniu, w godzinę naszego spotkania, pełnił akurat dyżur spowiedzi. Pomyślałam, o nie, Panie Boże, naprawdę tego chcesz? Ja chciałam tylko porozmawiać, boję się spowiedzi, boję się, że zamknęłam do Ciebie drzwi. Płakałam całą drogę, denerwowałam się bardzo, a jednak coś w głębi mnie przygotowywało mnie do sakramentu pokuty. Uspokajałam się, przypominałam sobie formułę, serce biło bardzo szybko. Wypowiadałam na głos, co zrobiłam, wszystko. U spowiedzi wtedy nie byłam 5 lat. Ostatni raz 5 lat wcześniej, przed pierwszą komunią mojej młodszej córki. Gdy zobaczyłam w klasztorze ojca M, moje serce wypełnił spokój i po raz pierwszy zachwyciłam się Panem Jezusem. Pomyślałam, taki jesteś, to jest mój Bóg, niesamowity. Szedł uśmiechnięty, w świetle porannego słońca i miał w sobie spokój, który roztaczał wokół. Za pokutę otrzymałam przypowieść o Samarytance, wtedy jeszcze jej nie znałam. Przy studni czekał na mnie tym razem sam Pan Jezus. Znał o mnie całą prawdę, a ja w Jego oczach poznaję prawdę o sobie. I tak zaczęły się cuda w moim życiu. Jakby ściągnął błoto z moich oczu i z moich uszu. Nie zmieniło się niby nic, a wszystko jest już inne. Na początku byłam w szoku. Jak to, Panie Jezu, teraz mam Ciebie? Mam być dla Ciebie? Z Tobą? Ja? Naprawdę ja? Przyjęłam te słowa bez przekonania. Nie mogłam w to uwierzyć, ale słowo we mnie rosło, gdyż On działa. Rosło i rosło, powoli, delikatnie i łagodnie. Najpierw zorientowałem się, że od kilku dni nie palę. Zaraz potem, że od jakiegoś czasu moja mowa jest dobra, kulturalna. Nie wiem, jak to się stało, że wszelkie wulgaryzmy przez tyle czasu używane jako interpunkcja po prostu zniknęły. Po roku zorientowałam się, że żyję w czystości. Ojcze, dzisiaj to już prawie 2 lata. I jest tych cudów coraz więcej. Pierwszy rok dużo płakałam, lecz były to łzy inne niż zawsze. Było to głębokie poruszenie, wzruszenie, uczucie tak niewiarygodnie przejmujące, że nie ma słów, aby je opisać. Drugi rok przeżywam w coraz większej radości bycia z Nim. Nie potrafię niestety opisać, jak wyjątkowe jest to bycie. Moje serce nie mieści miłości Bożej. Każdy atom przenika miłość, każdy atom jest miłością. Jakże błogosławieni jesteśmy, że w tym życiu nie rozumiemy tak jasno naszego Ojca, bo błagalibyśmy Go o śmierć. Nasze serca umierałyby z tęsknoty. A to życie, które nam przygotował po życiu na ziemi, jest tak fascynujące, że nasze serca muszą za Nim tęsknić i zachwycać się Nim. Jaki jest nasz Ojciec? Ten, który własnego Syna oddał za każdego z nas, który uczynił słońce dającym życie i gwiazdy na niebie? Czy szukając cudów nie dostrzegamy, że dzieją się w każdej chwili wokół nas i w nas? Miłość oddana, gorliwa, zazdrosna, cierpliwa i walcząca do końca, płonąca i gorejąca żarliwością kochania i bycia kochanym. Taki On właśnie jest. Na koniec coś dla Ojca, Ojcze Adamie. Ojca, opowieść o dekalogu rozpromieniła moje serce. Pierwszy odcinek o pierwszym przykazaniu jest naprawdę wszystkim. Jestem żywym i prawdziwym przykładem człowieka, który doświadcza łaski Pana Boga. Jeśli nie tracisz Go z oczu, jeśli jest dla Ciebie wszystkim, jeśli oddajesz Mu wszystko i do wszystkiego Go zapraszasz, On uczyni Twoje serce zdolnym do życia według Jego wskazówek. Warto zapytać o to moją rodzinę. Jestem już ponoć człowiekiem nie do poznania. Wszystkim życzę błogosławieństw i zachwytu naszym Panem Bogiem. Amen. Pozdrawiam. Monika. Moi drodzy, bardzo piękna jest ta historia i ona się domaga naprawdę niewiele komentarza. Zmieniłem imię, chociaż chyba nawet nie było takiej prośby, ale było podpisane jako M, chociaż wiem z maila, jakie imię prawdziwe. Więc zrobiłem Monikę. Monikę, która była rzeczywiście jak, no właśnie, jak ta Samarytanka nad studnią. Ja wiem, że oczywiście małżeństwo de facto, mąż był w sumie tylko jeden. Ale zauważcie, to nie o to chodzi, bo to nie chodzi o te formalności, nie? Zobaczcie, ile razy to serce zostało zranione, samo pewnie też raniło. Ile się wydarzyło po drodze nieszczęść, samobójstwo, poronienie, jedno, drugie, potem trochę nie do końca rozumiem, jak było z tą ostatnią ciążą, czy to po prostu było również kolejne poronienie, czy też, tak jak pisałaś, ten ostatni mąż zostawił pieniądze na zabieg i uciekł. Jakkolwiek by nie było, zobaczcie, ile to jest nagromadzonych nieszczęść. Ale w końcu zjawia się ten piąty mąż, ten prawdziwy. Ten, który ma na imię Bóg. Ten, który jako jedyny może wypełnić serce. I tak jak wam już mówiłem tysiące razy, to nie znaczy, że ludzie nie są potrzebni. To nie znaczy, że miłość męża, żony nie jest potrzebna. Oczywiście, że jest. Ale jeśli w sercu Boga nie ma, no to właśnie, to nic nas nie zaspokoi. Nic nas nie ogarnie. Kochani, nie chcę tego jakoś bardzo komentować, bo ta historia jest bardzo pięknie napisana i też cały ten rozdział drugi o tym Panu Bogu, który przychodzi. Jak pisałaś o tej spowiedzi, Moniu, to mi się skojarzył bardzo mój ulubiony święty, czyli Karol de Foucault. On też tak, kiedy się po raz pierwszy wyspowiadał, to nie chciał. Po prostu trafił do kościoła świętego Augustyna w Paryżu i tam go ksiądz zmusił do spowiedzi. W sensie on też chciał tylko pogadać z księdzem, a ten mu się kazał spowiadać. Masz dokładnie taką samą historię jak on. Pan Bóg czasem wie, że jesteśmy już gotowi, mimo że my myślimy, że jesteśmy niegotowi. Bardzo Ci dziękuję, kochana M, za tą historię. Bardzo dziękuję Ci za to wszystko, co przeszłaś, bo Pan Bóg był z Tobą w tym wszystkim i dziękuję też za to, że Go tak usilnie szukałaś i szukasz. Kochani, usłyszcie tę historię. Ci, którzy myślicie, że już nie ma nadziei, że nie ma szans, że nie ma jak i gdzie i skąd ratunku. Jest, przy studni siedzi prawdziwy mąż. Trzeba się nie pamiętać po tych innych, tylko do Niego w końcu pójść, bo On potrafi wypełnić wszelkie pustki, wszelkie głody i wszystko, co jest niezaspokojone w sercu. Taka dzisiaj, kochani, prosta, piękna, spokojna, chociaż trudna, ale bardzo piękna historia. Niech tyle wystarczy. Moi drodzy, pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga, jak mówi pierwsze przykazanie. Ściskam Was bardzo, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Wszystkiego dobrego z Bogiem.